Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Pankowski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik klinicznego oddziału ortopedii i chirurgii kręgosłupa GUMET w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym dzisiaj z panem porozmawiać o skoliozie, bo dlaczego niektórzy mają skoliozy, a inni nie mają i jak dochodzi do tej wady w ogóle?
Na to pytanie nie ma odpowiedzi, ponieważ skolioza jest chorobą idiopatyczną i tak naprawdę nie wiadomo, kogo ona dotknie, też w jakim wieku ona spowoduje pierwsze objawy.
To powiedzmy, może zacznijmy od tego, co to takiego jest, bo może słuchacze nie wszyscy wiedzą, co to jest skolioza.
Skolioza nie jest tylko bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Skolioza jest trójwymiarowym skrzywieniem kręgosłupa, które ma charakter strukturalny. Jest to deformacja progresująca. Jest to choroba o nieznanej etiologii. To jest tak naprawdę definicja. I uważa się, że minimalne skrzywienie, ona powinna wynosić co najmniej 10 stopni, żeby postawić taką diagnozę. W odróżnieniu od deformacji bocznych, które mogą mieć mniej niż 10 stopni i przede wszystkim nie progresują. Więc tu jest taka niby niewielka różnica, a jednak ona jest bardzo poważna, ponieważ powoduje zupełnie inne rozpoznanie i też zupełnie inne postępowanie.
To w związku z tym, że skolioza może powodować takie zmiany w położeniu prawidłowym kręgosłupa, no to tak nazwijmy, to ona może zmienić też jego budowę, to znaczy taki kręgosłup na przykład, jeśli ta wada występuje u dziecka, może zupełnie inaczej się rozwijać, inaczej rosnąć razem z tym dzieckiem?
No tak, no przede wszystkim skolioza ma to do siebie, że ona progresuje, czyli ulega jakby narastaniu, czyli deformacja się powiększa wraz z wiekiem człowieka. Oczywiście to tempo narastania z deformacji też zależy od tego, w jakim momencie ona się pojawia u człowieka i w jakim momencie człowiek, ile ma lat w tym momencie człowiek. Natomiast deformacja będzie prowadziła do zmian strukturalnych i też zmian w torsjach, czyli w budowie kręgów. Jest takie prawo Wolfa Delpesza, które mówi, że to, co jest uciśnięte, ulega zanikowi w obrębie narządu ruchu. W związku z powyższym te regiony kręgosłupa, które będą jakby powklęsły w stronie deformacji, będą ulegały strukturalnym zmianom nieodwracalnym, które będą powodowały na później swoje następstwa, w szczególności w leczeniu chirurgicznym, które będzie jakby niemożliwe do przeprowadzenia w sposób bezpieczny, ponieważ ta struktura anatomiczna będą no tak trwale zniekształcone, będą uniemożliwiały no, bezpieczne wykonanie działań chirurgicznych.
Ta choroba dzisiaj w dzisiejszych czasach może być leczona operacyjnie, także leczona poprzez fizjoterapię, ale chciałam, ponieważ jest to audycja trochę mówiąca o nauce, o tym, co było kiedyś, zapytać, jak to było dawniej, kiedy no, nie było możliwości takiego operowania. Ci ludzie po prostu cierpieli, chorowali, nie wiem, przeszkadzało im to w życiu, zmieniało ich wygląd. Jak to było kiedyś?
Znaczy skolioza, która jest nieleczona i zgodnie z jej definicją ona ulega stałej progresji, będzie prowadziła do nieodwracalnych deformacji kręgosłupa i z tym związanych zespołów bólowych. Te zespoły bólowe same z siebie nie są pierwotnie, nie występują w skoliozie, natomiast deformacja i te wszystkie zmiany strukturalne, o których mówiłem, prowadzą do rozwoju zmian zwyrodnieniowych, które w efekcie powodują silne dolegliwości bólowe.
Zmienia się też wygląd takiego człowieka?
Oczywiście. Pacjenci z taką zaawansowaną skoliozą zazwyczaj są niskiego wzrostu, mają krótki tułów, nieproporcjonalnie długie nogi i człowiek o zaawansowanej skoliozie, który wchodzi zazwyczaj w luźnej garderobie, żeby tego nie było widać i tak przez sprawnego ortopeda, czyli znawcę tutaj tematu, będzie od razu weryfikowane, że to właśnie jest pacjent ze skoliozą. No niemniej jednak głównym tym problemem będą zespoły bólowe, które będą występowały już w wieku dorosłości. Pytała pani, jak to się leczy? No, jak to się leczyło kiedyś? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że z kliniki, z której się wywodzę, pierwsze operacje kręgosłupa były wykonywane już w 1957 roku, więc to jest już wręcz prehistoria, jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne. I to były operacje wykonywane jedne z pierwszych w Polsce, więc my tutaj mamy bardzo długie doświadczenie, jeśli chodzi o leczenie, albo zdarzam, chirurgiczne. No niemniej jednak jakby sposoby leczenia z 57 roku do tych, które są używane dzisiaj, to jest też zupełnie inna jakość, inna też jakby korzyść dla chorego.
Czyli te czasy przedoperacyjne to jakieś gorsety, nie wiem, jakieś usztywniające, zmieniające ułożenie kręgosłupa albo usztywniające go? Co takiego się robiło kiedyś?
Tutaj leczenie należałoby podzielić na dwie części. Jest leczenie nieoperacyjne i leczenie operacyjne. Pacjenci, którzy trafiali do kliniki ortopedii i traumatologii narządu ruchu, obecnie do kliniki ortopedii i chirurgii kręgosłupa, byli leczeni wyłącznie operacyjnie. Niemniej jednak dzisiaj pacjent przychodzi tak naprawdę jeden dzień przed operacją, następnego dnia jest operowany i po 3-4 dniach opuszcza szpital. Natomiast wcześniej było tak, że pacjenci przyjeżdżali na kilka tygodni przed operacją na tak zwane wyciągi, które miały służyć do tego, żeby ten kręgosłup zaadoptować do później korekcji związanej z dystrakcją. Mieli wykonywane ćwiczenia oddechowe, czy jakby przygotowywani byli do tego, żeby przetrwać tą potężną operację. Później okazało się, że to w żaden sposób nie wpływa na wynik końcowy leczenia, więc zostały takie praktyki zaniechane. Dzisiaj takie przygotowanie ewentualnie chorego przed operacją do skoliozy odbywa się w przypadku skolioz wczesnodziecięcych, kiedy są to bardzo ekstremalne deformacje, które wymagają założenia faktycznie wyciągów halo na głowę. Natomiast w Gdańsku my takich operacji w chwili obecnej nie przeprowadzamy, nie jesteśmy tego jakby logistycznie przygotowani. Natomiast padło jeszcze tu pytanie na temat gorsetów. No, gorsety są stosowane w leczeniu nieoperacyjnym. I dzisiaj w Polsce...
Czyli nadal są, tak?
Tak, tak. One są rekomendowane w Polsce, czyli u osób, które przekroczyły pewną wartość krytyczną deformacji, to jest 20 stopni, uważa się, że powinien być założony gorset. Ten gorset powinien być założony zanim człowiek zakończy rosnąć albo zanim człowiek będzie dojrzały płciowo. To jest tak najprostszy jakby taki marker, żeby to ocenić. Czyli na przykład u dziewczynki przed miesiączką zakładamy gorset, jeśli ma 20 stopni deformacji i powinno taki gorset nosić na przykład przez 23 godziny na dobę do momentu miesiączki, a później stopniowo się z tego wycofujemy. Tak naprawdę ta miesiączka to oznacza tylko tyle z punktu widzenia ortopedycznego, czy jej szkielet i w zasadzie kręgosłup nadal rośnie, czy nie rośnie.
A panie doktorze, czy skolioza może nie dawać dolegliwości na początku? Znaczy, jak to wszystko się zaczyna najczęściej, bo oczywiście pewnie każdy pacjent choruje nieco inaczej, inaczej u niego to wygląda, ale czy można jakoś tak uśrednić i powiedzieć, zaczyna się, nie wiem, w dzieciństwie takimi dolegliwościami? Można to jakoś określić?
Znaczy skolioza żadnych objawów nie daje, mało tego, bardzo często jest przeoczana, a też jest często jakby rozpoznawana fałszywie dodatnie, czyli brak skoliozy jest nazywany skoliozą, a obecność skoliozy jest niezauważana, czyli są to subtelne objawy, które wymagają pewnej wiedzy, żeby to dobrze analizować i wysnuwać słuszne wnioski. Niemniej jednak u młodych ludzi, którzy osiągają nawet deformacje, które spełniają kryteria do leczenia chirurgicznego, rzadko kiedy powoduje to dolegliwości bólowe, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, żeby skolioza zaczęła boleć, muszą się rozwinąć w obrębie kręgosłupa zmiany zbrodniowe. A u młodego człowieka one są nieobecne. W związku z powyższym takie często skargi chorych, które nawet kończą się sprawami sądowymi, że na przykład dziewczyna, która ma lat 14 ze skoliozą, twierdzi, że ją boli kręgosłup, jest to później rozstrzygane przez różnych biegłych i konkluzje są zazwyczaj takie, że skolioza w takim wieku nie ma prawa boleć. Natomiast ona owszem będzie bolała, jak człowiek będzie miał lat 50 albo 40, może trochę mniej, ponieważ wtedy się rozwiną zmiany zbrodniowe.
Czyli to na pierwszy rzut oka może być niewidoczne, tak?
Zdecydowanie może być niewidoczne. Dlatego
to jak to wyłapać? Jak wy to stwierdzacie, że tam coś się dzieje?
Znaczy my
jakieś przesiewowe badania trzeba robić, czy co się dzieje?
Trzeba zacząć od tego, że skolioza jest niezwykle rzadką chorobą i to jakby tutaj będę zaprzeczał, że nie tyle zaprzeczał, bo ja tak wiem, tylko dlatego, że to są fakty, które można czytać w książkach ortopedycznych. Mianowicie skolioza to jest, występuje mniej więcej u 1% populacji. Czy to jest tyle co nic, to jest kropla w morzu, więc na szczęście nie jest to masowe zjawisko, które wymagałoby po prostu seryjnych działań screeningowych, żeby wyłapać kalekie dzieci.
Ale pan doktor mówi tutaj o dzieciach, które mają jakiś tam stopień tego odchylenia od normy kręgosłupa, czyli te, które są poniżej tego stopnia, mające trochę krzywy kręgosłup, trochę tak mówię w cudzysłowie, to skoliozy nie mają, natomiast problemy z postawą i kręgosłupem mogą mieć, tak?
Oczywiście, problemy z postawą to ma każdy człowiek. Ja na przykład w tym momencie też mam problem z postawą, bo krzywo siedzę. Ale to jest, nie jest problem kliniczny, tylko taki, że tutaj krzesło jest akurat trochę za małe dla mojej postury. Natomiast problemy posturalne nie są problemem klinicznym, który wymaga analizowania i leczenia. Natomiast problem posturalny będzie przypominał skoliozę. I tutaj cała sztuka polega na tym, żeby rozróżnić te dwie rzeczy. I mogę powiedzieć tak, że na 100 problemów posturalnych to ewentualnie będzie jedna skolioza.
Ale czy ten problem posturalny, który pan tak nazywa, to może się rozwinąć w skoliozę? To znaczy, jeśli ktoś będzie siedział tak jak pan doktor na zbyt niskim, za małym krześle, albo krzywo siedział i odkręcał głowę, na przykład oglądając telewizję i ma lat 3 i tak będzie siedział przez kolejne 7 lat do wieku lat 10, to ta skolioza może mu się rozwinąć, pogłębić, albo ten problem posturalny przestanie być już problemem tak nazywanym, a stanie się skoliozą, skrzywieniem kręgosłupa, czyli czy my możemy tą skoliozę sobie na nią zapracować, tak? Przez złą postawę.
Nie możemy sobie na skoliozę zapracować z krzywym siedzeniem na krześle. Nie ma to jedno z drugim żadnego związku. Nadal skolioza pozostaje chorobą idiopatyczną, a więc chorobą o nieznanej etiologii, czyli takie tezy, że ktoś, kto chodzi zamiast z plecakiem, z torbą na ramieniu, spowoduje u niego skoliozę, jest nieprawdą i z punktu widzenia naukowego jest absurdalnym pomysłem. W związku z powyższym i mało tego, uważanie, że profilaktyką skoliozy będzie noszenie plecaka, znowu z tego powodu jest to nielogiczne.
Nawet takie pajączki są, żeby trzymać prosto plecy, prawda, żeby łopatki były ściągnięte i właściwa postawa zapewniona. Dzieci niektóre muszą, że tak powiem, podczas odrabiania lekcji nosić takie tak zwane pajączki, to się chyba nazywa, czy jakoś tak. To jest wszystko, nie chroni przed skoliozą.
No nie, bo skolioza jest, mówię jeszcze raz, chorobą, poważną chorobą kręgosłupa strukturalną, która prowadzi do narastającej progresji, natomiast wada postawy jest pewną manierą w sposobie prezentacji własnego ciała, która najczęściej występuje u małych dzieci, które nie dbają o swój wygląd, natomiast kiedy zaczynają mieć świadomość własnego ciała, kiedy stają się nastolatkami, nagle te wady postawy znikają, ponieważ ludzie chcą ładnie wyglądać, prawda? Chcą się ładnie prezentować, chodzą wyprostowanie, mało tego, zaczynają coś ćwiczyć, prawda? Chodzić na siłownię, żeby mieć ładne sylwetki.
Tu mówimy cały czas o dzieciństwie, a w wieku dojrzałym mogą się pojawić objawy tej choroby?
Oczywiście. Skolioza jest wczesnodziecięca, jest dziecięca, jest skoliozą nastolatków, jest skoliozą dorosłych i mało tego, na te skoliozy nastolatków, które tak naprawdę chodzi o to, kiedy my ją rozpoznajemy, tak tą skoliozę, kiedy ona jakby zaczęła występować pierwsze objawy u człowieka, ale te skoliozy wszystkie, które wymieniłem, potrafią jakby już w dorosłości ulec zmianom zwrotnieniowym, czyli będziemy chorobę, skoliozę zwrotnieniową, która powstała na bazie skoliozy idiopatycznej.
Czyli tej skoliozy już się nie da po prostu cofnąć, tak? Wyleczyć całkowicie, czy można coś zrobić jeszcze w wieku dojrzałym?
Skolioza przede wszystkim ona ma różną dynamikę jakby narastania u człowieka i niestety my nad tym nie mamy jako jakiejś specjalnej kontroli. No, oczywiście wierzymy w to bardzo, że leczenie gorsetem, kiedy oczywiście są do tego merytoryczne wskazania, może zapobiegać progresji. Oczywiście stosujemy ten leczenie gorsetowe tylko u młodych ludzi niedojrzałych płciowo, żeby gdzie potencjał wzrostu szkieletu istnieje. Natomiast no, innymi możliwymi sposobami nie jesteśmy w stanie jakby hamować tego skorzenia, więc jakby ono rozwija się samo, bez, pomimo naszych, prawda, wielkich starań, żeby się tak nie działo. I mało tego, jeżeli dzisiaj mamy deformację kręgosłupa, która wynosi na przykład, dajmy na to 10 stopni, to często sami mamy wątpliwości, czy to jest na przykład wada postawy, czy to jest na przykład już skolioza. Znaczy, nie tyle już sobie skolioza, tylko czy to jest skolioza. Pytanie, jak to rozpoznać? Jakie tutaj zastosować kryteria? Są możliwości w badaniu klinicznym, żeby wyłapać te cechy rotacji, które świadczą o trójpłaszczyznowości deformacji, to po pierwsze. A po drugie, jeśli nadal mamy wątpliwości, to zgodnie z definicją jest to skolioza jest chorobą progresującą, a zatem ona musi sprogresować. Czyli jeżeli pozostawimy człowieka, poddamy go obserwacji, czyli poprosimy, żeby on przyszedł za pół roku, czy nawet za rok, i zobaczymy, że deformacja narosła.
Czyli zamiast 10% mamy już 12 na przykład?
Tak
to
jest.
Znaczy, że
12 to za mało.
To
nie mówimy w procentach, tylko w stopniach. Czyli mamy, załóżmy, z 10 stopni zrobiło się nam 20 stopni. To oznacza, że deformacja progresuje, a zatem spełnia kryteria tego, żeby nazwać ją skoliozą. Oczywiście ktoś, kto słyszy taką propozycję leczenia, że proszę przyjść za rok, zobaczymy, czy to się wygięło bardziej, czy nie, no to jest przerażony jakby taką pewną nonszalancją lekarza i mówi, nie, to ja coś będę robił, żeby zapobiegać, tak? No ale żeby zapobiegać czemuś, to musimy znać przyczynę. Skolioza jest chorobą idiopatyczną, nie znamy jej przyczyny, więc zapobiegania nie ma. Więc rekomendacje dzisiaj są następujące. Przy niewielkich skrzywieniach, które wynoszą około tam powiedzmy 10 stopni, gdzie tak naprawdę są pewne wątpliwości co do etiologii, co do postawienia prawidłowej diagnozy, jedynym działaniem, które ma logikę, jest pozostawienie człowieka pod obserwacją, żeby wyłapać ewentualnie chorych, u których to progresuje.
Najczęściej to jest odcinek piersiowy, który ulega skoliozie, tak? Czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. Mamy różne typy skolioz. Są skoliozy piersiowe, są skoliozy lędźwiowe, a też są skoliozy piersiowo-lędźwiowe. Mało tego, są podwójne na przykład skoliozy piersiowe, więc jest cała grupa różnych deformacji. Jest tych typów takich z grubsza mówiąc 6 i klasyfikacja została wymyślona przez takiego pana profesora Laurensa Lenki, który jest obecnie najsłynniejszym chirurgiem kręgosłupa na świecie, pracuje w Nowym Jorku. Do niego czasami nawet ludzie z Polski próbują się dostać, kiedy chcieliby się zaoperować z powodu takich deformacji, dla których tutaj w Europie nikt nie daje szans powodzenia przeprowadzenia tak skomplikowanych działań chirurgicznych.
A te deformacje związane z skoliozami, one mogą prowadzić też do jakiejś patologii w innych częściach organizmu, innych częściach ciała, na przykład miednicy chociażby. Czy chory na przykład może mieć, nie wiem, problemy z chodzeniem, ze staniem w miejscu, z leżeniem, siedzeniem, czymkolwiek?
Czy deformacja, jeśli osiąga już takie, powiedzmy, wymiary, które są widoczne gołym okiem, czyli gdzieś tam, powiedzmy, będzie to po 40 stopni miało skrzywienie i piersiowe, i lędźwiowe, to będzie powodowało, że odpowiem na pytanie, co z miednicą się będzie działo. Jeżeli wygnie nam się odcinek lędźwiowy, to również pochyli nam się w stronę wypukłości miednica. Czyli jeżeli będziemy mieli skrzywienie lędźwiowe w lewą stronę, to nam się miednica pochyli w lewą stronę i będziemy mieli pozornie krótszą nogę prawą.
Czyli zaczniemy kuleć, krótko mówiąc, tak?
Może kuleć, nie, ale będziemy trochę chodzili takim bujającym sposobem chodzenia. I może tak być, ale często jest na odwrót, że na przykład ktoś ma krótszą nogę i ma z tego powodu pocholoną miednicę w kierunku tej krótszej nogi i również z tego powodu musi robić krzywy kręgosłup. Czyli de facto, gdyby ktoś na przykład zgubił buta i wyszedłby z jednym butem, to można było mu postawić diagnozę, że ma skoliozę. Przecież to jest nieprawda. Więc wtórne deformacje czynnościowe kręgosłupa spowodowane skróceniem kończyny dolnej oczywiście nie mają nic wspólnego ze skoliozami. Niemniej jednak duże deformacje lędźwiowe, duże skoliozy lędźwiowe mogą pochylać wtórnie miednicę i powodować pozorne skrócenie kończyny. Ale zdarzało mi się na przykład parę razy, może więcej niż parę razy, operować ludzi, którzy mieli skoliozy dwuukowo-lędźwiowe, kiedy prostowaliśmy kręgosłup i miednica się razem z tym kręgosłupem wypoziomowała, to okazało się, że jeszcze dodatkowo była noga skrócona, która wymagała uzupełnienia oczywiście wkładką, ale to były rzeczy, które nas nie zaskakiwały, tylko wymagały po prostu skupienia, żeby to prawidłowo rozpoznać.
A czy taka deformacja w obrębie kręgosłupa, ona może być tak duża, że na przykład prowadzi do jakiegoś przemieszczenia, uciśnięcia narządów wewnętrznych i tym samym na przykład zaburzeń w ich funkcjonowaniu? Jeśli na przykład to jest kręgosłup piersiowy, który gdzieś uciska na płuca, na opłucną, to może na przykład taki człowiek mieć, nie wiem, kłopot nie tyle z, tak jak przy miednicy z chodzeniem, to tutaj z oddychaniem albo z funkcjonowaniem ogólnie takim mięśniowo-kostnym. Czy takie sytuacje też się zdarzają?
No od samego początku, tak jak zacząłem rozmowę, że kiedyś pacjenci byli przygotowani do operacji ćwiczeniami oddechowymi, mieli badanie pojemności płuc, mieli spirometrię. Więc jeżeli kręgosłup piersiowy wygina się najczęściej w prawo w skoliozie, to jest 99% takiego wzorca, jeśli chodzi o deformację, powoduje ucisk prawego płuca. No tym samym powoduje nieco zmniejszoną, to też w zależności indywidualnie, ale powoduje zmniejszoną pojemność płuca prawego. Jeżeli w tym prawym płucu jest ucisk, no to w serce, które ma tam pompować krew, też ma pewien opór do pokonania, więc rozwija się serce płucne. Więc oczywiście deformacja w odcinku piersiowym może powodować niewydolność krążeniowo-oddechową. Zresztą jedna z technik leczenia chirurgicznego polegająca na wycinaniu garbów żebrowych, a tym samym wycinaniu żeber, i to właśnie po stronie prawej, gdzie jest to płuce uciśnięte, które nie działa już tak, jak powinno działać a priori, a my dodatkowo wytniemy tam żebra, de facto pogłębiamy niewydolność oddechową. Czyli reasumując, chcemy komuś spowodować plecy bez garbu żebrowego kosztem jakby zwiększenia niewydolności oddechowej. Mówię to po to, żeby też podkreślić, że tak cały rozwój chirurgii kręgosłupa, jeżeli chodzi o deformację, między innymi polegał na tym, żeby stworzyć urządzenia do derotacji, które jakby spowodują, że my garb żebrowy usuniemy, nie wycinając żeber, czyli nie będziemy leczyli jednej choroby kosztem progresowania objawów z innego narządu.
I o tych urządzeniach do derotacji i innych urządzeniach przydatnych do leczenia chirurgicznego skolios mówić będziemy po przerwie, a także o tym, jak kwalifikuje się chorych do operacji w oddziale klinicznym, którym pan doktor Rafał Pankowski, specjalista ortopedii traumatologii narządu ruchu, kieruje w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, ale to już po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. O skoliozach opowiada dziś w Radiu Gdańsk doktor habilitowany Rafał Pankowski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik klinicznego oddziału ortopedii i chirurgii kręgosłupa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Wróćmy do tego, jak kwalifikuje się chorych do leczenia, bo nie każdy z krzywym kręgosłupem, tak mówiąc w cudzysłowie, ma skoliozę i powinien ją operować, tak?
Oczywiście. Krzywy kręgosłup to nie jest synonim skoliozy. Skolioza to jest krzywy kręgosłup plus jeszcze parę elementów, tak? Czyli strukturalność, progresja i niewyjaśniona etiologia. To dopiero jest jakby pełna definicja skoliozy i jakby poruszanie się w tej definicji też ułatwia tym osobom, które zajmują się diagnostyką, no, stawianie prawidłowych diagnoz. Niemniej jednak, jeśli pyta Pani, jak my to kwalifikujemy, to na dwa sposoby. Po pierwsze, każdy z nas ma swoją przychodnię, swój gabinet, gdzie trafiają do nas chorzy, gdzie badamy chorych i jeśli mamy wątpliwości, to dobieramy odpowiednie badania obrazowe, które nam dają pewność, że tą właśnie chorobę mamy przed sobą i stosujemy adekwatne leczenie do rozmiarów i do stopnia zaawansowania. Natomiast drugi jakby proces kwalifikacji polega na tym, że do nas trafiają pacjenci ze skierowaniem już gotowym od lekarzy różnych, ortopedów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, którzy wysyłają chorych już z gotowym skierowaniem do leczenia chirurgicznego. I tutaj z doświadczenia mogę powiedzieć, że większość tych chorych albo ma nieprawidłowe rozpoznanie, albo jest nieprzygotowanych, jeśli chodzi o kompletność wszystkich badań dodatkowych, które pozwolą na to, żeby powiedzieć tak, ty możesz być zoperowany, albo ty nie.
Czyli interwencja chirurga nie zawsze jest konieczna.
Oczywiście, że nie, ponieważ są takie bardzo proste jakby tutaj liczby i wskazówki dla ortopedów, jeśli chodzi o sposoby leczenia, nie tylko dla ortopedów, czy dla tych, którzy się zajmują deformacjami kręgosłupa, a w tym przypadku skoliozami. Deformacje poniżej 20 stopni nie wymagają żadnego leczenia, tylko wymagają obserwacji po to, żeby upewnić się, czy mamy do czynienia ze skoliozą, a zatem czy dochodzi do progresji. No i koniec.
Panie doktorze, a czy skolioza, która jest rozpoznana w dzieciństwie, można w 100% wyleczyć? Czy takie dziecko już zawsze będzie w jakiś sposób obciążone tą chorobą?
Człowiek, u którego rozpoznamy skoliozę, on zawsze tą skoliozę będzie miał. Pytanie jest tylko, jak ta skolioza u niego będzie progresowała. Nie ma takich samych wzorców i takich samych przebiegów klinicznych u ludzi, jakby, że to się odbywa wręcz w lustrzanych odbiciach. U jednego będzie to szybko progresowało, u innego wolno. No niemniej jednak, jeśli faktycznie rozpoznajemy skoliozę, to liczymy się z tym, że progresja będzie miała co najmniej 5 stopni w skali roku, a zatem będzie ulegała zwiększeniu w życiu. Jeżeli zatem mamy dziecko, które ma lat 5 i ma skrzywienie, które wynosi 15 stopni, to u niego ryzyko progresji wynosi 100%. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy osiągnie wartości, które będą wymagały leczenia chirurgicznego.
Ale to się leczy wtedy, czeka się, aż osiągnie większy stopień ta skolioza, czy leczy się już u takich małych dzieci?
No, zgodnie z zasadami, jeżeli mamy deformację poniżej 20 stopni, pacjent wymaga leczenia obserwacyjnego, czyli patrzymy, czy to po prostu narasta. Natomiast w przedziale 20-40% chory powinien być gorsetowany. I jeżeli będzie gorsetowany i będzie musiał nosić gorset na przykład 23 godziny na dobę przez kilka lat, no to tym samym jego mięśnie pod tym gorsetem przestaną działać. A zatem leczeniem uzupełniającym będzie wówczas rehabilitacja. Z tego też powodu dzisiaj głównie rehabilitanci aplikują te gorsety i stosują odpowiednią rehabilitację, która ma być antidotum na zaniki mięśnia.
Natomiast... Czyli chce pan doktor powiedzieć, że nie każde dziecko rozpoznane w wieku kilku lat z 15% czy 20% skoliozą będzie, mówię o stopniach, nie procentach, przepraszam, będzie mogło być operowane, tak? To trzeba jeszcze jakichś dodatkowych kwalifikacji, żeby taka operacja miała miejsce.
Znaczy, dzisiaj, żeby komukolwiek zoperować kręgosłup z powodu skoliozy, ten człowiek musi posiadać deformację powyżej 40 stopni. No i to jest prosta liczba do zapamiętania, więc ortopedzi nie mają z tym problemu, żeby wiedzieć, kogo należałoby zoperować, a kogo nie.
Czyli wiąże się to z po prostu kilkuletnią obserwacją i leczeniem, rehabilitacją innymi metodami po prostu.
Tak jest.
Tak jest.
Jeśli te metody zawodzą, w tym przypadku gorset zawodzi z odpowiednio dobraną rehabilitacją, a skrzywienie progresuje, to pacjent staje się automatycznie zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego. Natomiast różne techniki są stosowane w zależności od wieku, bo inną techniką będziemy operowali człowieka, który ma lat 16, inną techniką człowieka, który ma lat 40, a jeszcze inną techniką będziemy operowali dziecko, które ma lat na przykład 8, a posiada już taką deformację, która spełnia kryteria tego, żeby leczyć chirurgicznie.
Tych technik jest dużo? Przeprowadzenie operacji skolios?
Dzisiaj bardzo mało, ponieważ wszystkie te operacje zazwyczaj wykonywane są z dostępów tylnych i tak naprawdę są tak naprawdę tylne stabilizacje, korekcje kręgosłupa. Rzadko kiedy wykonujemy dostępy do kręgosłupa przez otwieranie dużych jam ciała, czyli przez klatkę piersiową, jamę brzuszną. To było bardzo, bardzo popularne w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu i takim ośrodkiem, który miał chyba największe w ogóle doświadczenie w Europie, jeśli chodzi o ten typ operacji, to był ośrodek w Zakopanem, gdzie wykonywano właśnie operacje tak zwane BOBY, czyli bone on bone surgery, gdzie otwierało klatkę piersiową głównie po to, żeby operować odcinek piersiowy. No, niemniej jednak te techniki operacyjne miały to do siebie, że one nie dawały zbyt dobrego wglądu w cały kręgosłup, zatem stabilizacje były wykonywane w zbyt małym zakresie, co powodowało narastanie deformacji i konieczność wykonywania zabiegów uzupełniających z dostępu tylnego. Natomiast chirurgia kręgosłupa nie lubi poprawek, czyli jeżeli kogoś mamy zoperować, to lepiej raz, a nie rozkładać to na raty, ponieważ to później utrudnia sprawę. Zatem dostępy przednie u dzieci praktycznie są w Polsce już dzisiaj niewykonywane, natomiast i w ogóle są niewykonywane, natomiast my osób dorosłych, kiedy leczymy, ale zupełnie trochę inną chorobę, bo to nie jest skolioza idiopatyczna, o której tu dzisiaj jest mowa, tylko skolioza zwyrodnieniowa, u osób dorosłych wykonywane są dostępy przez brzuszne zaotrzewnowe, które też w naszej klinice no, już są no, regularnie tego typu zabiegi się odbywają, polegają właśnie na poprzez brzuch w pierwszym etapie odpowiednio zoperowaniu tego kręgosłupa, a następnie w drugim uzupełniającym etapie wykonanie stabilizacji tylnej, ale to jakby jest zaplanowana dwuetapowość, tak?
Czyli generalnie chodzi o to, żeby ustabilizować kręgosłup we właściwej pozycji, tym samym jakby wyprostować go, krótko mówiąc, tak? A co z tym, jak się on jest przekręcony, zrotowany, to jak to się robi?
Znaczy tutaj, jeżeli chcemy leczyć skoliozę, to trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że celem leczenia nie jest poprawianie wyglądu kręgosłupa, tylko jest zahamowanie progresji. I tu znowu odwołuję się do definicji, że skolioza w odróżnieniu od innych deformacji kręgosłupa progresuje.
A zatem operowana.
Nawet operowana. Dlatego pozostawia się implanty do końca życia, żeby tej progresji nadal zapobiegać. Niemniej jednak u osoby, którą operujemy, żeby zapobiegać progresji, my również dajemy chirurgicznie taką ekstra pakiet leczenia, czyli wyprostowanie kręgosłupa. I zresztą pacjent po to przychodzi. On nie przychodzi po to, żeby nie mieć progresji, tylko on po to przychodzi, żeby nie mieć garbu żebrowego, albo żeby nie mieć krzywych pleców, żeby nie musiał się wstydzić, jak wygląda. I tutaj można powiedzieć, że my wszystkie te składowe trójpłaszczyznowej korekcji deformacji chcemy leczyć, nie tylko boczne skrzywienie, chcemy również leczyć rotację. I teraz pytanie zadała pani, co zrobić, żeby nie przesadzić w tym leczeniu? No więc po pierwsze...
Potrzebne są jakieś pewnie narzędzia.
Oczywiście. Pierwsze narzędzie, które nam podpowiada, czy nie przesadziliśmy, to jest ocena stanu neurologicznego chorego. Czyli jeżeli będziemy mu prostowali kręgosłup, to razem z nim rdzeń kręgowy. A zatem podczas takiego działania możemy komuś wyprostować kręgosłup i urwać rdzeń i będzie klapa. Pytanie jest, jak możemy ocenić śródoperacyjnie, czy komuś rdzeń działa. No możemy go obudzić. I to jest tak zwana metoda wybudzenia. Ona ma swoje plusy i minusy, jest najbardziej obiektywna, ale teraz kogo należy, ile razy go w trakcie operacji trzeba budzić, ile na to czasu trzeba poświęcić. Więc dzisiaj stosujemy neuromonitoring. Nie jest to rutynowe leczenie śródoperacyjne deformacji w Polsce, ale ten, kto to używa, rozumie zalety i bez tego nie zabierze się za leczenie chirurgiczne, więc my oczywiście taki neuromonitoring mamy i oceniamy stan neurologiczny chorego. Zatem będziemy go prostowali, tego człowieka, do takiego momentu, żeby nie uszkodzić mu rdzenia. No ale druga rzecz jest taka, że jeżeli będziemy też ten kręgosłup chcieli wyprostować, to będziemy opierali się o implanty, które są wkręcone do kości i będziemy używali pewnej siły. Jeżeli je przekroczymy, to połamiemy kręgosłup. Więc zatem, jeżeli mielibyśmy zrobić to w sposób skuteczny, zarazem i bezpieczny neurologicznie, ale też strukturalnie dla kręgosłupa, czyli powinniśmy tą siłę limitować i między innymi takie urządzenie też posiadamy w klinice do rotacji, które zostało tak zaprojektowane, żeby wykluczyć iatrogenne złamania kręgosłupa podczas forsownych derotacji.
To jest to urządzenie, które nazywa się derotatorem Pankowskiego.
Tak, to
które
jest
pan wymyślił, właśnie na potrzeby takich operacji.
Tak.
Tak. I ono jest rzeczywiście, sprawdza się i jest stosowane też w podobne urządzenie, czy to pańskie urządzenie w takiej powszechnym w zabiegach chirurgicznych kręgosłupa?
Urządzenie zostało wymyślone do leczenia deformacji, które się nazywają skoliozami, tylko w tym przypadku ma zastosowanie i my mało tego jakby ograniczyliśmy jego zastosowanie do leczenia właśnie deformacji piersiowych, bo ono było jakby projektowane w oparciu o wytrzymałość kości w odcinku piersiowym, tam gdzie powstaje garb żebrowy, czyli tam gdzie powstaje ten najgorszy dla pacjenta element deformacji, czy co najbardziej go oszpeca, i to, z jakiego powodu ma największe kompleksy. Natomiast oczywiście można go adaptować do tego, żeby robić w odcinku lędźwiowym te manewry, chociaż tamten wał lędźwiowy nie jest nazywany garbem żebrowym, tylko wałem lędźwiowym ta rotacja i ona nie jest aż tak dotkliwa i powodująca takie oszpecenia. To tak tytułem wstępu, jeśli chodzi o to pytanie. Natomiast pytanie, jak to działa, to działa to bardzo dobrze, bo myśmy to sprawdzali w stosunku do innych systemów derotacyjnych, które nie posiadają żadnej kalibracji i skuteczność jest czterokrotnie większa.
Bezpieczeństwo chyba też, prawda? No,
bezpieczeństwo jest takie, nikomu nie złamaliśmy kręgosłupa i oczywiście nikt nie był z tego powodu porażony, ale to porażenie nie wynikało jakby z działania urządzenia, tylko z tego, że my mieliśmy dodatkowo neuromonitoring, bo to jest takie zabezpieczenie. Jedynym mankamentem derotatora jest to, że on jest urządzeniem, które działa wyłącznie z jednym typem implantów polskiej produkcji. A dlaczego,
to też
tak?
Daje ograniczenia pewnie.
Tak jest, ponieważ producent polski pomógł mi podczas tych badań, udostępniając między innymi swoje implanty do tego, żeby to przeanalizować, ale później honorowo zrzekł się praw do tego urządzenia i w zasadzie ja pozostałem właścicielem tego derotatora. Natomiast skoro nie posiadam własnych implantów, to mogę je jakby stosować tylko z urządzeniem, z implantami tamtej firmy. Więc to jest pewien mankament, niemniej jednak nie jest to taki mankament, który jakby wyklucza jego używanie.
Panie doktorze, a jak ocenia się skuteczność operacji skolios? To znaczy, po jakim czasie wy uznajecie, że pacjent został skutecznie zoperowany? Bo tak jak już powiedzieliśmy sobie, skolioza nadal będzie mogła progresować. Można powiedzieć o sukcesie operacji w ogóle w takiej sytuacji, kiedy choroby nie daje się jakby wyleczyć do końca?
A czy sukces to po pierwsze, jakby znowu to będziemy jakby w dwóch kategoriach rozpatrywali. Jeżeli uda nam się usztywnić kręgosłup, czyli doprowadzić do tego, że on stanie się, przed operacją jest krzywy, ruchomy, a po operacji jest sztywny i często jeszcze wyprostowany, ale przyjmijmy, że jest tylko sztywny, ale jest tak samo krzywy, to sukcesem będzie to, że on więcej nie będzie progresował. I to jest sukces terapeutyczny. Żeby to ocenić, oczywiście wymaga to czasu i musimy wykonywać kontrolne badania radiologiczne, które będą nam udowadniały, że nie dochodzi do progresji.
Czyli można zatrzymać ten proces.
Oczywiście, że tak. I to jest zresztą cel leczenia.
I też skorygować.
Tak jest. Natomiast drugie pytanie, jakby drugi element tej oceny skuteczności, ile nam się to udało wyprostować. To my to tak naprawdę wiemy już śródoperacyjnie. Kiedy wykonujemy działania chirurgiczne, wiemy, jak pięknie jesteśmy w stanie ten kręgosłup wyprostować bez żadnych ubytków neurologicznych, bez żadnych iatrogennych złamań kręgosłupa śródoperacyjnie. Oczywiście badaniem weryfikującym będzie badanie rentgenowskie, które będzie porównywało stan chorego przed operacją i po operacji. I my takie mamy po prostu komplety badań. Chory jest przed operacją przygotowany zdjęcia i po operacji my te zdjęcia porównujemy i tak samo robimy mu zdjęcia kliniczne, czyli jak on stoi bez koszulki, patrzymy na jego plecy, jak wygląda przed operacją i po operacji. I to są badania, które są wykonywane kilka dni po zabiegu, więc te wyniki są fantastyczne. Można na to patrzeć naprawdę z podziwem. Czasami mam wrażenie, że my bardziej podziwiamy te wyniki nasze niż sami chorzy je podziwiają. No oczywiście trzeba też pamiętać, że dalej, później, po operacji różne rzeczy się mogą wydarzyć. Zazwyczaj ten efekt kosmetyczny poprawia się, natomiast tworząca się spondylodeza de facto na stałe wyklucza ruchomość kręgosłupa, go usztywnia. Niemniej jednak uważa się, że ten potencjał skoliozy do progresji, on pozostaje nadal jakby w niej. Dlatego też pomimo tego, że udaje się nam usztywnić kręgosłup, nie usuwamy implantów. Te implanty mają być dodatkowo zabezpieczeniem, który ma zabezpieczyć
jest
pacjenta przed progresją.
Jest taka sytuacja, kiedy możecie powiedzieć, że ten pacjent wyzdrowiał, udało się wszystko tak zoperować, że może zapomnieć o chorobie. Czy on raczej jednak nie zapomni mimo wszystko?
To są też pytania, które zależą od tego, jaki to był pacjent, jaką on miał
indywidualną... Pytam, przepraszam, o to dlatego, że ludzie sobie często być może wyobrażają właśnie tak, że to się wszystko powinno skończyć. Ich choroba powinna się skończyć tym, że przestaną o niej myśleć. że po prostu zniknie z ich życia gdzieś z tyłu głowy, mam skoliozę.
Znaczy generalnie,
jest to możliwe?
Generalnie, jeżeli pacjentowi dobrze zrobimy operację, to jest w zasadzie jedyna jego w życiu operacja i ona kończy jego kontakty z ortopedą praktycznie do końca życia. Zalecane są wizyty kontrolne raz na 2 lata po to, żeby chociażby zrobić zdjęcie kontrolne, żeby się upewnić, że tam się nic złego nie dzieje. Ale to takie jest po prostu jak w innych chorobach. Zrób sobie badanie kontrolne na wszelki wypadek. Ale po dobrze wykonanej operacji jest tak naprawdę koniec leczenia. I my po prostu piszemy po roku, kiedy się kręgosłup uznajemy ze zrósł, zakończono leczenie i kropka.
Pieczątka.
Tak jest. Mhm. Natomiast no, pytanie jest takie, czy człowiek, który jest po zoporowanej skoliozie, może być, nie wiem, pilotem odrzutowca, bo takie też tutaj dylematy się zdarzają. No, okazuje się, że nie może być. Ale to nie, ja nie wiem, dlaczego nie może być pilotem odrzutowca. Z mojego punktu widzenia on jest w takiej kondycji, że mógłby nim być. Ale okazuje się, że kiedy się dociekałem, dlaczego na tych F-16 nie może latać chłopak, który ma nawet niewielką deformację, która nie wymagała żadnych działań chirurgicznych, okazuje się, że ponoć proces szkolenia jest tak drogi, że nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko, że ktoś nagle powie, że on nie przychodzi latać samolotem, bo go boli kręgosłup, prawda? Więc tam po prostu człowiek musi być wzorowo zdrowy i taka deformacja jest nie pozwala mu jakby spełnić, powiedzmy, swoich planów z dzieciństwa. Ale z drugiej strony operowaliśmy przecież wielokrotnie ludzi, którzy uprawiali sporty, byli kolarzami, brali udział w jakichś takich tam, powiedzmy, walkach MMA. I oni takie operacje przeszli, mało tego dalej byli. Operowaliśmy baletnice, które były tymi baletnicami. No może nie w jakichś najsłynniejszych baletach świata, ale potrafiły zrobić te takie różne ewolucje z własnym ciałem, które zdrowy człowiek nie jest w stanie zrobić, a to były dziewczyny po operacjach skolioz.
Panie doktorze, czy każdą skoliozę można leczyć w Polsce? Mówił pan tutaj o Nowym Jorku, o pewnych zabiegach, które tylko tam właściwie są możliwe do wykonania, że Europa tego nie robi. No i czy to leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? To co, jeśli ktoś ma skoliozę, to on musi, nie wiem, zbierać pieniądze, żeby się leczyć za granicą, czy może swobodnie, praktycznie każdą chorobę tego typu wyleczyć w Polsce?
99% skolioz jest do wyleczenia z 100% dobrym efektem w Polsce. Nie wymagają pacjenci nigdzie wyjazdów za granicę. Natomiast zdarza się tak, że są ludzie, którzy zapadli na tą chorobę w bardzo wczesnym wieku i deformacja osiągnęła ogromne rozmiary, na przykład w wieku, nie wiem, 8 lat. Takie osoby przeszły wiele operacji, które nie okazały się nieskuteczne. I pozostały te osoby kalekami. I przeszły te operacje nieskutecznie, dlatego że nie wiedzieliśmy, jak to zoperować, tylko że rozwiązania chirurgiczne są też jakby adoptowane do odpowiedniego wieku i one mają swoje pewne ograniczenia. Z tego powodu ta jednorazowość operacji była niemożliwa, żeby zamknąć tym jedną operacją sprawę. I to są tacy chory, to jest garstka ludzi w Polsce, nie wiem, może jeden rocznie się zdarza taki przypadek. I jak to wygląda? Bo ja nawet ostatnio mam taką sytuację tam u siebie w gabinecie, że przyszła dziewczyna, która jest po kilkunastu takich zabiegach w Polsce. Oczywiście nikt jej w Polsce nie proponuje żadnych dodatkowych działań, bo jakby uznał, że to jest nie do rozwiązania. Ona w Europie też nie znalazła żadnej osoby, która by się podjęła działań. No i wracamy znowu do Stanów, do tego rzeczonego tutaj Laurensa Lęki, który w Nowym Jorku jest szefem chirurgii kręgosłupa, najlepszy spec od skolios na świecie, który właśnie się jakby tutaj teraz obecnie głównie specjalizuje w leczeniu takich ekstremalnych przypadków, które nikt nie chce zoperować. I tutaj akurat taka jest jakby droga, że ta dziewczyna zwraca się do mnie jako do konsultanta i też do kierownika kliniki chirurgii kręgosłupa, czy ja się takiej operacji, czy my to zrobimy. Więc ja mówię, nie, my tego nie zrobimy, nie damy rady. I wówczas ona z takimi dokumentami, takich pewnie wizyt, nie wiem, bo nie pytałem konkretnie, pewnie kilka zrobi w Polsce, łącznie z odwiedzeniem konsultanta krajowego i z tym zwraca się do NFZ-u z prośbą o finansowanie. Ale to finansowanie jest ekstremalnie drogie. Bo operacja, którą między innymi, którą opiniowałem, ma kosztować 14 milionów złotych. Gdzie polski NFZ płaci na operację skoliozy 50 tysięcy złotych. Więc to jest skala nieporównywalna, też skala nieporównywalna z tego, co tam jest do zrobienia, prawda, w kilku etapach.
Czyli tak, żeby zrobić taką operację gdzieś za granicą, trzeba wyczerpać jakby możliwość leczenia w Polsce i nikt tak, się nie chcieć się podjąć leczyć,
dokładnie,
tak? I dopiero wtedy.
Tak, musi pacjent zdobyć po prostu oświadczenie ośrodków wyspecjalizowanych w tego typu procedurach, że nie wykonają tego. Natomiast nie może być też tak, że pacjent sobie wymyśla, że on się nie będzie leczył tu, on sobie pojedzie tam i będzie oczekiwał, że NFZ za coś mu nie zapłaci. NFZ nie zapłaci mu za coś takiego bez odpowiedniego zebranego i dokumentacji klinicznej. Natomiast może zwrócić się do organizacji charytatywnych, wymyślając historię, prawda, o tym, jaka to jest poważna historia, choroba nieuleczalna w Polsce, prosząc o to, żeby było to finansowane przez dańczyńców na przykład w Nowym Jorku. Natomiast tutaj mówię raz jeszcze, musi to ktoś zweryfikować. W przypadku środków publicznych, które ma NFZ do wydania, jakby tutaj schemat jest bardzo jasny, muszą się wypowiedzieć na to eksperci. Natomiast w przypadku takich zbiórek, no chyba nie wiem, jak to tam wygląda, ale podejrzewam, że takich weryfikacji merytorycznych przez ekspertów nie może nie być.
To na koniec jeszcze, panie doktorze, w jakim kierunku idą badania naukowe i w ogóle działania, jeśli chodzi o doskonalenie technik operacyjnych w chirurgii kręgosłupa? Bo wspominał pan najpierw dostępy gdzieś brzuszne, teraz dostępy tylne kręgosłupa, ale mówi się dużo też ostatnio, w ostatnich latach, o minimalizowaniu małej inwazyjności zabiegów. Czy tu w kręgosłupie i w leczeniu chirurgicznym kręgosłupa jest możliwe w ogóle wprowadzenie małej inwazyjności?
Bardzo dużo chirurgii kręgosłupa dzisiaj odbywa się właśnie technikami małoinwazyjnymi. I mało tego, jak my przecież prowadzimy zajęcia ze studentami, jedno z pytań dla studentów jest, gdzie w ortopedii wykorzystywana jest mikrochirurgia? I student wtedy automatycznie odpowiada, w chirurgii ręki, jak się palec przyszywa. Ja mówię, o nie, nie. Przede wszystkim się wykorzystuje właśnie techniki mikrochirurgiczne w kręgosłupie.
Czyli nasze wyobrażenie jest kompletnie mylne, tak?
No właśnie.
Po takie powszechne.
Dokładnie, więc jeżeli my mamy w klinice mikroskop i ten mikroskop jest na okrągło używany przez chirurgów kręgosłupa, a tylko okazjonalnie przez chirurgów ręki, więc taka jest skala zjawiska. Dzisiaj wszystkie operacje dekompresji kanału kręgowego, wszystkie operacje stabilizacji w technikach MIS czy MIS, plify i tak dalej. I tak dalej, są wykonywane w asyście mikroskopu. Czy to się wszystko odbywa mikroinwazyjnie? Natomiast jeśli rodzi pytanie za tym, czy techniki małoinwazyjne, bo zresztą to będzie temat, jeden z tematów przewodnik zjazdu, który będzie w Gdańsku za 2 lata ortopedycznego, czy one mogą być adoptowane do leczenia skolioz? No wydaje się, że na razie nie. A to dlatego, że skolioza, znaczy też nie do końca tak brzmi prawidłowa odpowiedź, bo jeżeli będziemy leczyli skoliozę idiopatyczną, to celem jest usztywnienie. Żeby usztywnić skoliozę idiopatyczną, załóżmy od kręgu TH4 do L4, no to trzeba go rozpłatać, jak pani powiedziała, od szyi prawie że do pośladków i spowodować, że to się będzie sztywne. Ale jeżeli będziemy chcieli zaoperować skoliozę zwyrodnieniową u człowieka dorosłego na 5 poziomach, to możemy zrobić to w technikach małoinwazyjnych przez brzusznie z użyciem nawigacji, z cięcia, które będzie wynosiło 6 cm, zaopatrzymy 5 przestrzeni i w dostępie, w drugim etapie, również przez skórnię, czyli technikami małoinwazyjnymi, zrobimy zabieg stabilizacji tylnej. Więc to wszystko jakby jest możliwe, niemniej jednak nie należy przeceniać tych małoinwazyjnych technik, bo one nie wszędzie, one jakby
sprawdzają się,
ponieważ założeniem różnych metod leczenia są jakby, różne są założenia różnych technik chirurgicznych. W przypadku leczenia skoliozy idiopatycznej mamy szeroko ją usztywnić, a zatem musimy zrobić szeroki dostęp. Jeżeli możemy coś usztywnić jakby tylko punktowo i z małego dostępu, to wówczas stosujemy techniki małoinwazyjne.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik klinicznego oddziału ortopedii i chirurgii kręgosłupa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.